Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Kanon rzymski, część pierwsza. Zanim w omawianiu poszczególnych części mszy świętej i jej walorów duchowych pójdziemy dalej, a więc do obrzędów komunii świętej, warto zatrzymać się jeszcze raz nad pierwszą modlitwą eucharystyczną, która w swej przedsoborowej postaci kształtowała pobożność Kościoła katolickiego przez prawie 1500 lat. Nie dziwi więc, że wciąż jest wielu miłośników tej czcigodnej modlitwy, której stosowanie nigdy nie było zakazane po Soborze Watykańskim II. Jednak ze względu na swą złożoną i nieco rozwlekłą formę musiała ustąpić przed bardziej prostymi i przejrzystymi modlitwami eucharystycznymi, które zostały wprowadzone po Soborze Watykańskim II. Zwłaszcza chodzi tutaj o modlitwę eucharystyczną drugą i trzecią, które na nowo ułożono na bazie najstarszych anafor sięgających czasów apostolskich. Kiedy w wyniku reformy wskazanej przez Sobór Watykański II wprowadzano nowe modlitwy eucharystyczne dekretem z 23 maja 1968 roku, podniosły się liczne głosy sprzeciwu i żądania pozostawienia niezmiennego tak zwanego rytu trydenckiego, a zwłaszcza pozostawienia kanonu rzymskiego, czyli omawianej pierwszej modlitwy eucharystycznej. W tym kontekście kardynał Józef Ratzinger, obecnie papież senior Benedykt XVI, napisał, przywołując wypowiedź profesora Spimana: znane mi są bardzo dobrze uczucia wiernych, którzy kochają tę liturgię. To trochę również moje odczucia. Przestrzegając przed zbyt pochopnymi reformami liturgii, kardynał Ratzinger dodał jednak, że byłoby rzeczą fatalną, gdyby liturgia znalazła się jakby w lodówce, albo jak w parku narodowym, parku strzeżonym dla pewnego gatunku osób, którym pozostawia się takie relikty przeszłości. Tymczasem chodzi o to, aby to była liturgia Kościoła żywego, który stale się rozwija i zmienia swoje oblicze. Wydaje się więc, że Kościół posoborowy, oskarżany czasem o całkowite zdemolowanie liturgii, zachował się niezwykle roztropnie, jak ów ewangeliczny ojciec rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Zatrzymał bowiem czcigodny kanon rzymski, dodając nowe modlitwy eucharystyczne, których teologiczna treść zasadza się na tym, co od wieków zawiera właśnie kanon. Na początek warto powiedzieć kilka zdań o jego genezie. Słowo kanon oznacza niezmienną regułę celebracji eucharystycznej. Rzeczywiście na przestrzeni wieków Kościół zachodni, w odróżnieniu od kościołów wschodnich, posiadał tylko jedną modlitwę eucharystyczną, której struktura i treść pozostawały niezmienne. Natomiast powstawało mnóstwo prefacji. Badacze liturgii nie potrafią precyzyjnie ustalić, gdzie i kiedy powstał kanon rzymski. Wszystko jednak wskazuje na to, że był on używany już pod koniec III wieku i wzorowany na liturgii sprawowanej w Aleksandrii. Jak wiadomo, cesarz Karol Wielki, zmarły w 800 roku, miał ogromny wpływ na życie Kościoła w średniowieczu, to też wprowadził kanon rzymski jako obowiązującym w całym jego cesarstwie. Modlitwa kanonu rzymskiego jest pojmowana zgodnie z duchem średniowiecznej mentalności na kształt sanktuarium, miejsca świętego, do którego wstęp ma tylko kapłan, podczas gdy lud winien stać w modlitewnym skupieniu na zewnątrz. Podobnie jak czekał na starotestamentowego kapłana Zachariasza, który rozmawiał z Bogiem w przybytku. Wspomina o tym wydarzeniu Ewangelia świętego Łukasza w biografii świętego Jana Chrzciciela. Treść kanonu bowiem wskutek niezrozumiałości języka łacińskiego i obowiązującej przynajmniej od IX wieku cichej recytacji pozostawała przez długie wieki zakryta przed wiernymi i była niezrozumiała dla wiernych. Nie tłumaczono kanonu na języki rodzime, a w modlitewnikach dla wiernych umieszczano jedynie jego parafrazy, natomiast słowa konsekracji zawsze podawano po łacinie, bez tłumaczenia. Do dzisiaj więc w teologii liturgii, gdy mówi się o poszczególnych częściach kanonu, to podaje się ich łacińskie nazwy pochodzące od pierwszych słów danej części. W obecnym kanonie rzymskim, w którym po Soborze Watykańskim II dokonano pewnych tylko drobnych korekt stylistycznych i usunięto kończące każdą część małe doksologie przez Chrystusa Pana naszego, mamy następujące części tytułowane po łacinie. Te igitur, memento, communicantes, hanc igitur, quam oblationem, część zawierająca słowa konsekracji, a po niej dalsze części. Unde et memores, supplices, memento etiam oraz nobis quoque peccatoribus. Po prefacji, którą wieńczy aklamacja Sanctus, czyli święty, 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 następuje pierwsza część kanonu zwana Te Igitur, rozpoczynająca się od słów w polskim tłumaczeniu Ojcze, nieskończenie dobry. Pierwotnie kanon obejmował także dialog przed prefacją, prefację i Sanctus. Stopniowo jednak, wskutek mnożenia się prefacji, zaczęto ją oddzielać od kanonu aż do całkowitej separacji. Świadczy o tym m.in. fakt, że w zachowanych mszałach z X wieku inicjał, czyli pierwsza litera T, frazy T igitur, była niezwykle artystycznie zdobiona, nierzadko przybierając kształt ilustracji z wizerunkiem ukrzyżowanego, co odpowiadało kształtowi litery T. Nieco później pojawiła się osobna, ilustrowana karta, wyraźnie wskazująca na oddzielenie prefacji i Sanctus od kanonu rzymskiego. Te igitur clementissime pater to prośba zwrócona wprost do Boga jako Ojca, którego pokornie błagamy przez Jezusa Chrystusa, aby przyjął i pobłogosławił święte dary ofiarne, nad którymi w tym momencie kapłan czyni znak krzyża. Dary te składane są za Kościół powszechny, na czele którego stoi papież. Jego imię w kanonie rzymskim wymienia się w tym miejscu, na początku, inaczej niż w pozostałych modlitwach eucharystycznych. Także w tym miejscu wymienia się imię miejscowego biskupa. Wokół nich bowiem gromadzą się wszyscy, którzy pozostają w jedności wiary katolickiej i apostolskiej. Celebrans prosi Boga Ojca o pokój i jedność dla Kościoła, a także o jego opiekę i kierownictwo. W drugiej części kanonu rzymskiego, zwanego Memento, zawarta jest prośba do Boga za wszystkich zgromadzonych na Eucharystii, a zwłaszcza za te osoby, spośród nich, które z jakichś względów chcemy szczególnie wyróżnić, a których wiarę zna jedynie sam Bóg. Wszyscy oni składają tę ofiarę uwielbienia i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. To słowa kanonu. Kolejna część, zwana Communicantes, to wspomnienie świętych. Jedna z najbardziej charakterystycznych cech kanonu rzymskiego, w którym zawiera się także nawiązanie do bieżącego okresu liturgicznego lub tajemnicy dnia, na przykład niedzieli. Kapłan, dając wyraz jedności Kościoła pielgrzymującego na ziemi z Kościołem chwalebnym w niebie, na pierwszym miejscu wspomina Matkę Bożą, a wraz z nią świętego Józefa, potem świętych apostołów i męczenników, spośród których najważniejsi są Piotr, Paweł i Andrzej. Można oczywiście wymienić imiona pozostałych apostołów, a także imiona pierwszych po świętym Piotrze papieży, takich jak Linusa, Kleta, Klemensa czy Sykstusa i wielu innych. Ta skrócona litania do wszystkich świętych kończy zdanie mówiące o tajemnicy obcowania świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Gdy mszę świętą odprawia się w koncelebrze, to drugą część kanonu, czyli wspomnienie żywych, za których sprawowana jest bezkrwawa ofiara Chrystusa, jak również trzecią jego część, czyli wezwanie orędownictwa Matki Bożej i świętych, recytują kapłani koncelebransi. Warto nadmienić, że jest to nowy element w zmodyfikowanej nieco po Soborze Watykańskim II pierwszej modlitwie eucharystycznej. Do Soboru bowiem nie było zwyczaju odprawiania mszy świętej w koncelebrze, czyli przez kilku kapłanów przy tym samym ołtarzu i w tym samym czasie. Wszystko więc od początku do końca recytował jeden kapłan. Pozostałością tego są niektóre części kanonu rzymskiego, które rubryki, czyli przepisy liturgiczne drukowane w mszale na czerwono, wyraźnie przypisują głównemu celebransowi. Tak jest między innymi z kolejną częścią kanonu zwaną Hanc Igitur, w której kapłan, dokonując niejako podsumowania wcześniejszych modlitw, mówi: Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas sług Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Warto w tych słowach zauważyć wyraźne rozróżnienie na kapłanów, którzy nazwani są tu sługami Boga, od nas sług Twoich, i na cały lud Boży. To zestawienie wyraźnie pokazuje, że mamy do czynienia z jednym kapłaństwem Jezusa Chrystusa, ale z różnymi sposobami uczestniczenia w nim. Kapłani uczestniczą w kapłańskiej misji Chrystusa na sposób urzędowy, przez sakrament święceń. Natomiast kapłaństwo wiernych jest udziałem w kapłańskiej misji Chrystusa, ale na sposób powszechny, na mocy sakramentu Chrztu Świętego. Tak jak wierni potrzebują kapłanów, tak i kapłani potrzebują wiernych, bo tylko razem, jedni i drudzy, stanowimy kapłański lud Boży, zdolny do sprawowania Eucharystii, czemu wyraz daje omawiany tu kanon rzymski. Warto przy tym pamiętać, że słowo liturgia pierwotnie oznaczało czynność ludu Bożego. Tak też była rozumiana przez pierwsze starożytne wspólnoty chrześcijańskie, które pod przewodnictwem kapłanów sprawowały pamiątkę Pana.